Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Zgromadzeni bracia w zborze w Białymstoku prosili mnie gorąco, aby przekazać wyrazy braterskiej miłości, aby Was tutaj zebranych na konwencji gorąco pozdrowić. To też czynię. Wersetem przewodnim naszej konwencji jest fragment 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Jak wiemy, cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków poświęcony jest zagadnieniu wiary. Wiara jest to temat fundamentalny. Jest to temat podstawowy. Od zrozumienia tego przedmiotu rozpoczyna się droga każdego człowieka za Bogiem. Już pierwszy werset uznawany przez nas jako definicja wiary, pierwszy werset 11 rozdziału, przekazuje nam prawdę o tym, że wiara jest to coś więcej jak przekonanie o tym, że Pan Bóg istnieje. Że wszystko zostało ukształtowane Jego Słowem. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Zauważmy, wiara to jest nasza praca, poświęcona na to, aby odnaleźć to, czego się spodziewamy. Na co liczymy w naszej drodze za Panem? W co i komu wierzymy? Komu zawdzięczamy to wszystko, co nas w życiu spotyka? Wiara to jest praca. Wiara to jest wysiłek, to jest wykonanie czynności, to jest zaangażowanie czasami w dziwne projekty. Dla innych ludzi może niezrozumiałe. I 11 rozdział listu do Hebrajczyków opisuje wiele takich dziwnych zachowań. No bo jak normalnie zrozumieć to, że budowano wielką łódź z dala od wody? Jak zrozumieć to, że ktoś potrafił wyruszyć w nieznane, błąkać się po obcej, nieprzyjaznej ziemi? Jak zrozumieć to, że dopuścił w swoim sercu możliwość zabicia swojego ukochanego syna? Jak zrozumieć to, że ludzie bez powodu byli szykanowani, bici, byli w więzieniach, byli kamienowani, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, uciskani i poniewierani? Dlaczego? Po co to wszystko? Bo uwierzyli. Uwierzyli, że Pan Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Tak właśnie brzmi cały 6 werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I zanim, drodzy braterstwo, przedstawię Wam zagadnienia, z którymi chciałbym dzisiaj się podzielić, to powiem, o czym dzisiaj z Wami nie będę mówił. Do czego nie będę Was dzisiaj przekonywał. Nie będę Wam mówił o tym, że Pan Bóg istnieje. Myślę nawet, że byłoby to z mojej strony nie taktem, żeby przez godzinę udowadniać Wam dzisiaj istnienie Pana Boga. Skoro wszyscy tutaj znajdujemy się na tym miejscu, mamy pragnienie społeczności, mamy zapał do słuchania, do mówienia o Panu Bogu, to jest to najlepszy dowód w to, że w Niego wierzymy. Ja bym się czuł dziwnie, żeby ktoś z Was podszedł do mnie i udowadniał mi dzisiaj istnienie Pana Boga. Uważam, że jesteśmy wszyscy na wyższym poziomie. Poziomie poznania, poziomie świadomości, ale i też odpowiedzialności. Skoro więc mamy takie przekonanie, to dlaczego autor listu do Hebrajczyków w 3 wersecie tłumaczy Żydom, że świat został ukształtowany Słowem Bożym? I co widzialne nie powstało ze świata zjawisk? A w 6 wersecie naszym przewodnim, kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Czy Hebrajczycy, czy Żydzi o tym nie wiedzieli? Czy nie wierzyli w to, że Pan Bóg istnieje? To jest, drodzy braterstwo, retoryczne pytanie. Znamy na nie odpowiedź. Oczywiście, że wierzyli. Między innymi po to jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który jest dowodem i podstawą ich wiary. Więc nasuwa się nam pytanie, po co to stwierdzenie autora listu do Hebrajczyków? Po co on tłumaczy tym ludziom, że muszą wierzyć w Pana Boga? Mają one na celu te słowa uświadomić im, a dzisiaj nam i wszystkim wiernym przez 2000 lat, że sama świadomość istnienia Pana Boga jest to o wiele za mało. Jest coś więcej. Jest głębia prawdy o tym, co tak naprawdę znaczy wierzyć, że Pan Bóg istnieje. I ta wiara, która jest czynna w miłości, w działaniu, wszystkie te świadectwa świętych Starego Testamentu, ale i nie tylko Starego, przyprowadziły Hebrajczyków, przyprowadziły wszystkich wiernych do Chrystusa. Do Chrystusa jako tego wzoru wiary. I jak przeczytamy początek 12 rozdziału, to jest tak jakby podsumowanie całego 11 rozdziału. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Apostoł Paweł dlatego w ten sposób zwraca się do Żydów, gdyż ma świadomość tego, że wielokrotnie wierząc w Pana Boga, byli jednocześnie od Niego bardzo daleko. Gdy prześledzimy historię Starego Testamentu, to stwierdzimy, że w przeciągu tylu set lat stosunkowo mało było takich momentów, w których Żydzi tak bezgranicznie i ufnie wierzyli Panu Bogu. Wiedzieli owszem o Jego istnieniu, ale ta wiedza, ta świadomość istnienia kogoś, kto ich stworzył, kto im dał błogosławieństwo, ta świadomość nie przeszkadzała im, aby popełniać błędy, aby popełniać bałwochwalstwo i grzech. W liście do Jakuba, liście Jakuba w drugim rozdziale 19, 23 wersecie czytamy znane słowa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Mamy świadomość, że sama wiara w istnienie Pana Boga to jest zdecydowanie za mało. My podobnie jak Abraham i inni święci wymienieni w kartach Pisma Świętego musimy uwierzyć nie tylko w Pana Boga, ale i Panu Bogu. I każdy z nas wierzy, że ma taką świadomość, ma takie przekonanie. Dzisiaj chciałbym w tych kilku skromnych słowach sprawić, abyśmy może poczuli się trochę mocniej i bliżej naszego Ojca. Starajmy odświeżać się w sobie każdego dnia poczucie, co to znaczy ufać i wierzyć, ale nie tylko w Pana Boga, ale Panu Bogu. Abraham za to nazwany został przyjacielem Bożym. Już teraz na wstępie chciałbym życzyć każdemu z nas, aby coś takiego usłyszał. Przeczytajmy raz jeszcze nasz przewodni werset i pomyślmy nad jego głębią. Nad tym, co kryje się w tym szóstym wersecie, co Pan Bóg chce nam przez te słowa powiedzieć. Czytam z nowego przekładu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Poprosiłem, aby cały czas ten werset w całości był wyświetlony. Po to, abyśmy mogli na niego patrzeć i abyśmy mogli sprawić, że zapadnie nam w pamięci. Patrząc na ten werset, będzie łatwiej nam analizować jego treść. Ja dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na 5 pytań, które wynikają z tego tekstu. Po pierwsze, co to znaczy podobać się Panu Bogu? Po drugie, dlaczego bez wiary nie możemy podobać się Panu Bogu? Co to znaczy przystępować do Boga? W jaki sposób Pan Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? I co to znaczy szukać Boga? Po pierwsze, co to znaczy podobać się Panu Bogu? Gdybym was, drodzy braterstwo, zapytał dzisiaj, czy macie pragnienie, aby podobać się Panu Bogu, to jestem przekonany, że wszyscy by odpowiedzieli twierdząco, że mamy takie pragnienie, to jest celem naszego życia. Do tego zdążamy i chcemy, żeby tak było. Zauważcie, drodzy braterstwo, że w ogóle w człowieku jest coś takiego, że pragnie się podobać. Od dziecka dzieci chcą podobać się rodzicom, kolegom, koleżankom w szkole. Żona pragnie podobać się mężowi i na odwrót, i to jest naturalne. Gdy idziemy szukać pracy, idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, to chcemy, żeby po nas zostało dobre wrażenie. W naszym dorosłym życiu poświęcamy dużo czasu, aby podobać się pracodawcy albo naszym kontrahentom biznesowym. Gdy na to popatrzymy w ten sposób, to dużo czasu poświęcamy na to, aby podobać się innym ludziom. Ale dla nas najważniejsze jest to, aby swoje życie poświęcić na to, by podobać się Panu Bogu. To powinno być naszym największym pragnieniem w myśl słów listu do Rzymian 8 rozdziału 9 i 10 wersetu. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Dobrze. To teraz, braterstwo, zapytam inaczej. Kto dzisiaj ma takie przekonanie, kto ma takie wyrozumienie, kto jest do tego przekonany, że podoba się Panu Bogu? Kto z nas ma takie poczucie, że Pan Bóg jako najwyższa istota nazywa go swoim przyjacielem? Nie oczekuję, abyśmy się zgłaszali. My przy wyrażaniu emocji nie musimy gestykulować rękoma. Ważne, że w swoim sercu odpowiemy sobie na to pytanie. Ja, powiem szczerze, gdy o tym myślałem, to się zatrzymałem, pomyślałem o tym, że mimo wszystko popełniam błędy. Że chociaż się staram, to nie zawsze mi wszystko wychodzi. Że czasami się wstydzę i że czasami muszę powiedzieć, że coś jest nie tak z moim kontaktem i z tym, co chciałbym, jakby to miało wyglądać. Ale z drugiej strony jest piękny werset, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo. Z łaski przez odkupienie w Chrystusie. I tym przeświadczeniem powinniśmy żyć każdego dnia. To jest, powinno być taką naszą siłą, takim naszym zapewnieniem, że chociaż niedoskonali, upadający, popełniający błędy, to jednak możemy podobać się Panu Bogu. Wiem, że Panu Bogu bardzo podoba się to, gdy potrafimy zauważyć swoje niedociągnięcia. To jest to, na co Pan Bóg zwraca uwagę. I bardzo piękne jest to, gdy coś w sobie zauważymy i chociaż małymi krokami, ale staramy się to zmieniać najlepsze. I gdy się potkniemy, to piękne jest to zapewnienie, że dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. To stwierdzenie daje nam poczucie, że mimo iż grzeszni, możemy podobać się tak wielkiej istocie, jaką jest Pan. I gdybyśmy, a często wielokrotnie to robimy każdego roku, gdybyśmy przeanalizowali całe Pismo Święte, to całe Pismo Święte na każdym kroku, można powiedzieć, że na każdej karcie zawiera to, jak powinniśmy się zachowywać, aby podobać się Panu Bogu. Wersety te poruszają różne sfery naszego życia. I analizując ten problem, pogrupowałem go na trzy takie zagadnienia, które musimy, albo przynajmniej musimy starać się wykonać w naszym życiu, żeby podobać się Panu Bogu. Chciałem w jakiś sposób uporządkować to nasze przekonanie i podzieliłem na trzy sfery, które na każdy z nas, mówię to przede wszystkim do siebie, powinniśmy na to zwrócić uwagę. Aby podobać się Panu Bogu, przede wszystkim musimy rozpoznać Jego wolę. Po drugie, gdy to uczynimy, musimy okazać Mu posłuszeństwo. I po trzecie, musimy zaufać Jego obietnicom. Wierzę, że gdy na to będziemy zwracać uwagę, będziemy się przybliżać do Pana Boga. Zdaję sobie sprawę, że często będzie to trudne i jest to trudne, ponieważ trudno w niedoskonałych ciałach uczynić coś bardzo doskonałego. Ale jako święci, odłączeni i przeznaczeni do duchowej posługi, uważam, że naszym obowiązkiem jest to, aby dokładać wszelkich starań, by te trzy elementy stały się sensem i treścią naszego życia. Po pierwsze, rozpoznanie Bożej woli. O co tutaj chodzi? Jak my mamy to stwierdzenie zrozumieć? Przychodzi mi tutaj znamienny werset z listu do Rzymian 12 rozdziału od 1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Do rozpoznania Bożej woli potrzeba jest odłączyć się od świata. Oderwać się od tego, co brudne, od tego, co grzeszne. Od tego, do czego człowiek doszedł swoją działalnością poprzez dzieło szatana. Aby rozpoznać Bożą wolę, potrzebne jest odnowienie naszego umysłu. Skierowanie naszych myśli na boskie tory. I to, drodzy braterstwo, nie przychodzi tak z dnia na dzień. To wymaga czasu, zaangażowania, można powiedzieć, takiego duchowego treningu. W dzisiejszych szalonych, szybkich czasach myślenie o sprawach Bożych każdego dnia jest niezmiernie trudne. Potrzebne jest złożenie ciała na ofiarę żywą. Mówimy często, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Drodzy braterstwo, co to oznacza? To oznacza, że żyją we mnie wszelkie wartości, wszelkie moralne zachowania, które nasz Pan po sobie pozostawił. Moralne i etyczne, doskonałe zachowania. To jest między innymi to, że żyje we mnie Chrystus. Rozpoznanie Bożej woli potrzebne jest po to, by wiedzieć, co to jest dobroć, miłość i doskonałość. Możemy ją rozpoznać na wiele sposobów. Przez studiowanie i czytanie Pisma Świętego, to indywidualnie w domu, zamknięci, tylko mający przed sobą Biblię. Ale też i studiowanie Pisma Świętego w społeczności, co jest bogate i daje nam wiele zbudowania. Poprzez uczestniczenie w społecznościach, w nabożeństwach, ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Rozpoznanie woli Bożej w naszym życiu jest nam potrzebne do tego, aby wiedzieć, czego Pan Bóg od nas wymaga. Bez tej świadomości, bez tego pragnienia dowiedzenia się, będziemy postępować, ale nasze kroki będą niepewne i nie będziemy wiedzieli, czy to, co robimy, jest słuszne. A to przekłada się bezpośrednio na nasze życie. Bo często jest tak, że prosimy Pana Boga o coś, o jakieś rzeczy, z którymi nie możemy sami sobie poradzić. Prosimy, aby wypełniła się Jego wola. Prosimy, ale często, wiem to po sobie, nie mam cierpliwości, aby poczekać na odpowiedź. Mam jakby własny scenariusz na to, co chcę uczynić, jak powinno wyglądać moje życie. I wierzę, że Pan Bóg mi odpowiada, ale mi często ta odpowiedź jakby nie pasuje. Jest jakby sprzeczna z tym, co ja chcę robić. I to jest, drodzy braterstwo, chcę to wyraźnie podkreślić, błąd. Bo to jest przyczyna, że oddalamy się od Najwyższego Ojca. Także rozpoznanie Bożej woli jest bardzo ważne, aby podobać się Panu Bogu. Powiedziałem, że drugim elementem jest okazanie posłuszeństwa Panu Bogu. I kiedy rozpoznamy już Bożą wolę, kiedy będziemy chcieli postąpić tak, jak Pan Bóg tego od nas oczekuje, to musimy Mu być posłuszni. I gdy znowu otworzymy Pismo Święte, to zauważymy, że na każdym kroku uczy nas Biblia tego, jak mamy postępować, aby wykazać się posłuszeństwem. Już pierwsza próba w Edenie dotyczyła posłuszeństwa i wypełnienia danego rodzicom prawa. Wiemy, jak bardzo Panu Bogu podobały się na początku ofiary, ale potem było już nieco gorzej, bo same ofiary nie wystarczyły. Potrzebne było posłuszeństwo, jak Samuel odpowiedział. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. I dla mnie takim niedościgłym wzorem posłuszeństwa jest Abraham. To przez jego postępowanie i przez jego wiarę został nazwany Bożym przyjacielem. Dlatego, że jego wiara została poparta realnym i bezgranicznym posłuszeństwem. Już samo wyjście z Ur Chaldejskiego, miasta, które było na bardzo wysokim poziomie, prawdopodobnie zajmował on tam wysokie miejsce, był człowiekiem bardzo zamożnym. Już samo wyjście w nieznane, zamieszkanie ze swoimi synami pod namiotem, było przejawem ogromnego zaufania i wiary. Bezgraniczne poddanie się i wypełnienie Bożych zaleceń jest kluczem do uzyskania Bożego błogosławieństwa. Mówiąc o posłuszeństwie okazywanym Panu Bogu, należy podkreślić, że w sposób doskonały wypełnił je nasz Pan. To, że zawisł na krzyżu, że złożył swoje ciało w ofierze, jest najwyższym przejawem posłuszeństwa Bożej woli. A to, w jaki sposób to uczynił, potwierdza 53 rozdział Izajasza. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy je strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Te słowa, które często czytamy przed pamiątką śmierci naszego Pana, świadczą o jego bezgranicznym oddaniu i miłości do swojego Ojca i tych, za których to uczynił. Pan Jezus, kiedy to czynił, poprosił swojego Ojca o to, aby przebaczył swoim oprawcom, przebaczył tym, którzy wyrządzają mu wiele zła. Pan Jezus swoim życiem nauczył nas, że aby podobać się Panu Bogu, musimy my nauczyć się przebaczać. Nasz Pan czasem nie musiał komuś mówić, że mu przebacza. Wystarczyło tylko, że się obrócił i popatrzył na kogoś, to już było wiadomo, że w jego sercu jest przebaczenie. Dla mnie takie bardzo poruszające dwa gesty to są wtedy, kiedy nie mówiąc, powiedział nam bardzo wiele. Jeden to wtedy, gdy odwrócił swoje oczy i popatrzył na oczy Piotra, gdy ten się zaparł. I w tym spojrzeniu Pana Piotr nie zobaczył złości, nie zobaczył żalu, nie zobaczył skargi czy wymówki. Piotr wtedy zobaczył współczucie i przebaczenie. To rozdarło jego serce i to sprawiło, że tak gorzko zapłakał. I drugie, drodzy braterstwo, miejsce, kiedy podaje Judaszowi kawałek chleba. Tam też nie widzę złych emocji. Tam widzę, jakby nasz Pan chciał powiedzieć, że ja ci przebaczam, mimo że musisz to uczynić i to uczynisz. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana, 5:1-5. Na tym polega miłość ku Bogu, że się Jego przekazania wypełnia. W ten sposób najbardziej możemy pokazać naszą miłość. Nie słowem, nie wyznaniem, że ja kocham Ciebie, Panie Boże, ale naszym posłuszeństwem i wypełnianiem tego, czego od nas oczekuje. Wypełnienie i nasza praca, to, że za naszym wyznaniem i dołu uczynki jest dużo trudniejsze i wymaga od nas siły i zaangażowania, ale daje nam to przekonanie, że nasze posłuszeństwo podoba się Panu Bogu i tym okazujemy miłość do współbraci i miłość do samego Boga. Trzecim elementem jest to zaufanie Jego obietnicom. Drodzy braterstwo, obietnice, które były zapowiedziane ludziom, zawsze dawały nadzieję. Zawsze trzymały ludzi przy życiu i dawały motywację do działania. Zapewnienie z raju o tym, że nasienie niewiasty potrze głowę węża, obietnice dane Abrahamowi i powtórzone Izaakowi i Jakubowi, którzy oczekiwali miasta mocnego, mające fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Drodzy braterstwo, zapowiedź, która została dana Dawidowi w słowach: a gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swymi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniowi i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Bardzo wiele jest takich pięknych miejsc, takich obietnic, a najbardziej wzniosłym i wspaniałym jest obietnica Królestwa Bożego. Obietnica ta jest zarazem zapewnieniem, że gdy będziemy podobać się Panu Bogu, że gdy będziemy prawidłowo dbać o ten kontakt z Nim, to będziemy mogli cieszyć się życiem przy Jego boku. Zaufanie w obietnice to przede wszystkim nasza wiara w zmartwychwstanie. Uważam, że wiara w zmartwychwstanie jest takim testem dla ludzkości i testem dla wszystkich ludzi. Czy potrafimy uwierzyć w zmartwychwstanie? Wiemy, jaka była historia na Areopagu, kiedy nie mogli apostoła Pawła słuchać dłużej. A przecież jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy kazanie nasze daremne i daremna jest nasza wiara. Jest jeszcze wiele obietnic, jak obietnica niebiańskiego powołania, błogosławieństwo dla Izraela, dla całej ludzkości, I wszystko to skłania nas do tego, by po prostu o tym myśleć. Bo w większości znamy te słowa, wielokroć je czytamy, ale jedno to jest to, że przeczytamy obietnicę i przeczytamy jakieś zapewnienie, a drugie to jest to, czy to jest treścią i sensem mojego życia. Czy to jest we mnie i czy to mnie pobudza i karmi mnie. Tym bardziej wiara w Boże obietnice powinna być w nas żywa. Co to znaczy? Ona powinna nas zmieniać, powinna dawać nam siłę i energię. Powinna sprawiać, że chce nam się coś zrobić dla Pana. W naszym codziennym życiu powinny wystąpić te trzy elementy. Ja nie powiem, który jest ważniejszy, który jest mniej ważny. One się zazębiają, ale jeżeli kto mnie miłuje i słowa moje przestrzegać będzie, to Ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To zapewnienie zapisane w Ewangelii Jana 14 rozdziale i 23 wersetem niech będzie takim podsumowaniem tej części wykładu, co to znaczy, aby podobać się Panu Bogu. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego bez wiary nie można podobać się Bogu. W liście do Rzymian 14 rozdziale 23 wersecie czytamy: gdyż wszystko, co nie jest z wiary, jest grzechem. Wszelkim i wielkim podstawowym grzechem, takim fundamentem wszystkich grzechów jest właśnie niewiara. To niewiara połączona z pychą popchnęła szatana do wypowiedzenia posłuszeństwa Bogu, co zapoczątkowało grzech. Bo bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I 6 rozdział listu do Efezjan opisuje, jak ma wyglądać nasze zabezpieczenie przed tymi mocami. Jak ma wyglądać nasza zbroja, którą musimy ubrać, abyśmy mogli ostać się przed diabelskimi zasadzkami. I wszystkie te elementy zbroi, jak czytamy, są ważne, ale szczególna jest tarcza wiary, ponieważ będziemy mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Na chwilę wyobraźmy sobie, że brakuje nam takiej osłony, brakuje nam takiej tarczy. Brak wiary doprowadza nas do sytuacji, że nie potrafimy poradzić sobie ze złem, które nas otacza, że to nas przenika. Przenika ona każdego dnia, jest w nas coraz większy grzech, który doprowadza nas na dno, doprowadza nas do śmierci. Ale drodzy braterstwo, to jeszcze nie jest najgorsze w tym. Jeszcze gorsze jest to, że zanim umieramy, uczynimy to w oddaleniu od Pana Boga i od Jego społeczności. Ale jest jeszcze coś, co jest bardzo przykre w tym, kiedy zaniedbamy tarczy wiary. To jest to, że przy okazji giną ludzie, którzy nas otaczają. Ludzie, którzy na nas patrzą i nas obserwują i mówią: jeżeli ty nie masz sensu wierzyć, to dlaczego ja mam wierzyć? Jeżeli ty nie masz siły, aby chodzić z Bogiem i aby wierzyć i ufać Panu Bogu, to po co ja mam to uczynić? Drodzy braterstwo, to jest bardzo przykry stan. Dlatego chciałbym podkreślić to dzisiaj, że tarcza wiary, która ma wiele aspektów i ma ogromny wpływ na nasze życie, jest nam niezbędna do tego, aby funkcjonować jako dzieci Boże. Przypatrzmy się przez chwilę pierwszemu królowi Saulowi. Już sam fakt, że Izrael wtedy się przestraszył, co będzie z narodem i zapragnął mieć króla, było swoistym brakiem zaufania Panu Bogu. Oni wtedy nie wykazali się dostateczną wiarą. Ale w końcu Pan Bóg zgodził się na to i dał im człowieka pięknego, wspaniałego. Nie było piękniejszego od niego. Pasował on wtedy na króla Izraela. Ale jego tajemnicze zachowanie, jakie obserwujemy przez całe jego życie, było dowodem tego, że był człowiekiem, który miał w sobie pełno rozterek i okazywał nieufność. Cały czas w jego życiu były utarczki. Zamiast polegać na mocy i sile Pana Boga, był pełen wątpliwości, co widzimy od początku jego historii. Za tym zwątpieniem we własne siły krył się brak wiary i oddania Panu Bogu. Ustawicznie okazywał nieposłuszeństwo, ustawicznie pokazywał to, że jest zazdrosnym człowiekiem. A grzech wywołuje konflikty, tak wewnątrz człowieka, jak i na zewnątrz, wśród tych, którzy go otaczają. Nierozwiązany konflikt to równia pochyła, która wiedzie do kolejnego grzechu. Grzechy Saula wywoływały liczne konflikty. W przeciwieństwie do tego, co czynił jego następca Dawid. Mimo że też grzeszył i też popełniał błędy i popełniał wielką nieprawość, to miał innego ducha, inne nastawienie. A słowa psalmu 52 i 12 wersetu są pięknym podsumowaniem tego przeciwstawienia się Saulowi. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Saul zawsze ukrywał i zawsze nie potrafił nazwać, że grzeszy. Nie potrafił powiedzieć, że zrobił coś nie tak. Zauważcie, drodzy braterstwo, że Dawid zawsze przyznał się do grzechu i prosił o czyste serce i o ducha prawego. Na marginesie chciałbym powiedzieć, że ten werset "serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie" będzie hasłem przewodnim konwencji, która się odbędzie za tydzień w Supraślu, na którą wszystkich gorąco Was także zapraszam. Bez wiary krzywdzimy nie tylko siebie, ale krzywdzimy tych, którzy nas otaczają. Ale myślę, że najbardziej krzywdzimy też poza sobą Pana Boga, ponieważ nie okazując Mu posłuszeństwa, sprawiamy ogromną przykrość, bo nam zaufał i nas powołał. Tym bardziej mówię to do siebie, aby zwracać uwagę na takie elementy, które mogą w naszym życiu podkreślać naszą wiarę, ale przede wszystkim ufność w to, że Pan Bóg jest cały czas przy nas. Trzeci element, na który chciałbym zwrócić uwagę i odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy przystępować do Pana Boga. Słowo greckie proserchomai mówi o tym, że oznacza to przychodzić, przybywać, zbliżać się, zwracać się. I słowo to występuje w wielu miejscach. Ja wybrałem dwa szczególne fragmenty, także z listu do Hebrajczyków, które chciałbym, aby dzisiaj przemówiły za mnie. Nie chciałbym je komentować ani uzupełniać, bo one nie wymagają uzupełnienia. Są to słowa doniosłe i chwalebne, słowa, które najlepiej oddają nam to, co to znaczy przystąpić do Pana Boga. Pierwsze to jest z 4 rozdziału, 14, 15, 16 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnego jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I drugi cytat jest z listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału, od 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się chropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Gdy przyjmujemy Pana Boga do naszego serca, kiedy pragniemy Mu się poświęcić i Mu służyć, gdy zaczynamy rozumieć wartość ofiary Jezusa Chrystusa, jak ogromna jest to cena, którą zapłacił, jak wielka rzecz, którą dla nas uczynił, i gdy wchodzimy do wody po to, by odmienić swoje życie, po to, by nie żyć już dla siebie, ale dla Najwyższego i dla współbraci, to często nie zdajemy sobie sprawy, do czego my tak naprawdę przystępujemy. Ale z czasem, kiedy żyjemy, kiedy poznajemy Pismo Święte, kiedy poznajemy nasze otoczenie, kiedy żyjemy w społeczności, to się zmienia. Gdy pojawiają się w naszej głowie takie myśli, z które nie wiadomo skąd przychodzą i dlaczego są, myśli, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia, kiedy nie wiadomo skąd potrafimy wypowiadać piękne i przepełnione Bożą mądrością stwierdzenia, to dopiero wtedy zaczynamy doceniać, z jaką łaską i z czym mamy do czynienia, z jak wielką potęgą i chwałą. Bo przystąpić do Boga to przystąpić do Jego tronu łaski i do miłosierdzia. Ale to też okazywać łaskę i miłosierdzie. Uczyć się tego, że skoro my z tego korzystamy, to także musimy to dawać. To także przystąpić do wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa po to między innymi, aby mógł współczuć ze słabościami naszymi. I tutaj też, mając to przekonanie, że przystępujemy do wielkiego arcykapłana, jednocześnie doceniamy to, że jest naszym bratem, że był tu na ziemi, że zobaczył, co to znaczy, jak wygląda często cierpienie ludzkie i jak wygląda ludzka niedola. To przekonanie upewnia nas, że nasz Pan jest tak naprawdę blisko od każdego z nas. Jest to podejście do góry Syon i do miasta Boga żywego, do najwspanialszych istot, ale przede wszystkim do samego Pana Boga. Drodzy braterstwo, gdy o tym myślę, to nie potrafię sobie tego wyobrazić. Cisną mi się wtedy takie dwa zdania, które się przeplatają. Przeogromne błogosławieństwo, że mogę i możemy w czymś takim uczestniczyć dzisiaj. To rodzi we mnie świadomość, że tak naprawdę nie wszyscy mogą z tego korzystać w tej chwili. Ale druga myśl, która się przeplata, to potężna odpowiedzialność, żeby tego nie zmarnować. Żeby to w należyty sposób swoim życiem, postępowaniem, zachowaniem docenić i pokazać, że to jest prawdziwa wartość. W jaki sposób Pan Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? Kiedy prześledzimy Stary Testament, to widzimy tam zależność. Jeżeli ludzie, Izrael, prorocy, byli blisko Pana i chodzili z Panem, wierzyli i Mu ufali, to otrzymywali Boże błogosławieństwo. Z reguły to błogosławieństwo wyrażało się przez liczną rodzinę, przez ziemię, którą otrzymywali, przez stada bydła, które posiadała, wtedy znaczyły bardzo dużo. Błogosławieństwem było też, że często Izrael miał przewagę nad wrogami, kiedy chodził z Bogiem. Można powiedzieć, że to były nagrody za wiarę. Ale sama majętność, samo dobrodziejstwo, które posiadali,
jeszcze nie było tym najważniejszym aspektem. Najpiękniejszą nagrodą wtedy była możliwość, że mieli taki talent i taką sposobność do tego, żeby to wytworzyć i żeby to zdobyć. Pan Bóg pomagał, ale to też zależało od ich pracy. Nowy Testament obfituje w liczne uzdrowienia, kiedy nasz Pan był na ziemi i pochylał się nad biednym, cierpiącym człowiekiem. I można powiedzieć, że wtedy nagrodą za wiarę tych ludzi, którzy z wiarą przystępowali do Pana Boga, było to, że otrzymywali z powrotem zdrowie i otrzymywali niejednokrotnie, jak wiemy, życie. Ja wybrałem dzisiaj jedną historię z Nowego Testamentu, którą chciałbym coś pokazać. Chciałbym pokazać, na czym polega nagroda za to, że szukamy Pana Boga. Jest to także cud uzdrowienia, który zapisany jest w Ewangelii Marka, 5 rozdziale od 24. I poszedł z nimi i szedł z nimi wielki tłum i napierał na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej się jej pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Drodzy braterstwo, często czytamy tą historię i tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta kobieta nie była aż tak bardzo chora w porównaniu z tymi, którzy nie widzieli, którzy byli sparaliżowani, którzy byli trędowaci, którzy nie potrafili poradzić sobie ze swoją dolegliwością. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że tam było jeszcze coś więcej. Oprócz tego cierpienia fizycznego, z którym nie mogła sobie poradzić, na które wydała bardzo dużo pieniędzy, była dolegliwość psychiczna. Była to, że była kobietą, która nie miała społeczności. Ponieważ wiemy według Starego Zakonu i przepisów, że niewiasta, która miała krwotok, uznawana była za nieczystą. Nieczystym było także wszystko to, czego się dotknęła. Wszystkich ludzi, którzy byli wokół niego, trzeba było uznać za nieczystym. Taka osoba była wykluczona ze społeczności. Jej cierpienie nie było cierpieniem też fizycznym, co na pewno było dolegliwością, ale gorsza była świadomość, że żyje poza społecznością. Że żyje sama, i nie może z tym nic zrobić. Nie może tego stanu zmienić. To dlatego podchodzi naszego Pana od tyłu, mając nadzieję, że On się nie zorientuje, że jej tak naprawdę nie powinno być w tym tłumie i tak naprawdę nie powinna się dotknąć tak świętego człowieka. Ale drodzy braterstwo, to co ona dokonała, jest dla nas piękną lekcją, że dla nas najpiękniejszą nagrodą za to, że możemy chodzić z Bogiem i szukać naszego Pana, jest to, że możemy być w społeczności. Pan Jezus przywrócił jej to prawo. Ona na nowo zaczęła żyć, mogła cieszyć się innym człowiekiem, innymi ludźmi. I tak naprawdę nie jest ważny majątek, czy pieniądze, chociaż one są potrzebne i jeżeli możemy tylko udzielać innym, to powinniśmy o to dbać. Ale naszym staraniem i tym, co powinniśmy szczególnie docenić i zadbać o to, jest to, że kiedy będziemy szukać Pana, jeżeli będziemy chodzić z Panem Bogiem, to Pan Bóg da nam możliwość bycia i życia w społeczności. Myślę, że to jest nasza tutaj na ziemi w tej chwili najpiękniejsza nagroda za to, że jesteśmy blisko Pana. I to chciałbym tą historią bardzo piękną przekazać dzisiaj, aby to szanować, aby o to dbać i aby to doceniać. I na koniec, co to znaczy szukać Pana Boga? Kiedyś w piątej księdze mojżeszowej Pan powiedział do Izraela, że przyjdzie taki moment, że będziecie szczególnie doświadczeni. Będziecie postępować źle i będziecie żyć w oddaleniu od Boga. Napisał im w 4 rozdział, 29 werset tak. I będziecie tam szukać Pana Boga swego, znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Po to, żeby szukać Pana Boga, po to, żeby z Nim być, potrzebne jest nasze całe serce i nasza cała dusza. Potrzebne jest zaangażowanie i praca. Ale nie zwykłe serce, tylko serce czyste, szczere, serce, które przepełnione jest Bożą miłością. I szukać Pana Boga, to przede wszystkim zauważyć Jego działanie w nas samych, w moim życiu, w jaki sposób Pan Bóg działa we mnie. Czy odczuwam to, że mną kieruje i jest ze mną? Czy jest każdego dnia? Czy Jego Słowo ma na mnie pozytywny wpływ? Czy ono mnie uczy i wzmacnia? Szukać Pana Boga to szukać prawdziwego życia. Nie zadawalać się tym, co płytkie, powierzchowne. Jest to czerpanie radości życia, ale nie takiego normalnego życia, tylko życia przy Bogu i na Bożych zasadach. A jest to zupełnie co innego niż to, co widzimy naokoło nas. Szukać Pana Boga to chcieć z Nim być, chcieć z Nim rozmawiać i być w niezakłóconym kontakcie. Działanie i obecność Pana Boga możemy znaleźć w drugim człowieku. Kiedy obserwujemy się nawzajem, kiedy patrzymy na świadectwa z naszego życia, kiedy po prostu ze sobą rozmawiamy i mówimy, co w naszym życiu wydarzyło się na chwałę Panu Bogu. To jest gorliwość i szczere zaangażowanie, jakim żyją nasi bracia, którzy nas otaczają. Tam można odnaleźć Pana Boga. Ale żeby to mieć, żeby to zauważyć, to trzeba żyć w społeczności. To trzeba żyć w zborze, to trzeba wykazać się zaangażowaniem i umiejętnością słuchania się nawzajem, bo ze słuchania jest wiara, ze słuchania jest zbudowanie i najlepsza lekcja. Pana Boga możemy odnaleźć w Słowie. To jest dogłębna analiza tekstu Pisma Świętego. Za każdym razem, gdy je otwieramy, zwracamy uwagę na coś innego. Ale za każdym razem, gdy je otwieramy, a potem zamykamy, czujemy jakby, że trochę jesteśmy lepsi. I coś w naszym sercu drgnęło. To jest prawidłowy odruch, ale to jest właśnie to, że my mamy pragnienie szukania Pana Boga. Wiara jest ze słuchania. Naszego Ojca znajdujemy w zborze pod warunkiem, że dbamy w zborze o atmosferę niezakłóconą, atmosferę świętości tego miejsca i poszanowania, że między nami jest Najwyższy. Szukanie Pana Boga to szukanie w swoim życiu możliwości, żeby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. to czynienie dobroci innym, bo taki jest duch Ewangelii. Tego nas nauczył nasz Pan, który zawsze pochylił się nad potrzebującym człowiekiem. Nie liczy się nasze dobro, tylko dobro drugiego brata. A najpiękniej jest wtedy, kiedy nikt o tym nie wie, tylko nasz Ojciec. Do tego potrzebne jest nam wysoko rozwinięte miłosierdzie, współczucie i wrażliwość, cechy, które nasz Pan przekazywał nam i pozostawił w swoim słowie. Szukać Pana Boga to nauczyć się szczerze i prawdziwie przebaczyć. Umiejętność przebaczenia jest darem. Gdy go doświadczymy, odczuwamy Bożą bliskość i błogosławieństwo, a błogosławieństwo to nic innego jak opieka, której przecież wszystkim nam potrzeba. I w końcu szukanie Pana Boga całym sercem i całą duszą to wyraz naszego oddania, zaangażowania i miłości w Bożych sprawach, które powinny zdominować, wierzę, że dominują nasze całe życie. Szukanie Pana Boga to jest proces. To nie jest jedna chwila, że powiemy, znaleźliśmy Pana Boga. Ponieważ szukanie Pana Boga to jest rozmnażanie i pomnażanie w nas ufności do Niego i zaufania, że jest z nami i że nas nigdy nie opuści. I o to ufność, to zaufanie, szczere zaufanie musimy dbać każdego dnia. Werset przewodni naszej konwencji umiejscowiony jest w kontekście świadectwa o Henochu. Czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, że Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Drodzy braterstwo, jak przyjrzymy ilość lat jego poprzedników i tych, którzy żyli po nim, to zauważymy, że Henoch, który miał wiarę, który chodził z Bogiem i którego Pan Bóg zabrał, żył tylko 365 lat. Ale, drodzy braterstwo, nie o wiek życia każdego z nas tutaj chodzi, ale o to, jakie po tym życiu otrzymamy świadectwo. A przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Henoch dlatego otrzymał to świadectwo, ponieważ żył w bardzo trudnych czasach, gdzie dookoła nie było wiary. Był prorokiem, który napominał i który zwracał uwagę. Czytamy o tym w liście do Judy. Ale Henoch wykazał się wspaniałą cechą, że mimo tego, iż dookoła było zło i grzech, on wszedł pod prąd. On nie poszedł z innymi ludźmi, ale świadczył o Bogu i sprawił, że nie poddał się temu wszystkiemu, co go otaczało. Niech to jego świadectwo będzie dla nas i świadectwo wszystkich, którzy między innymi ujęci są w 11 liście do Hebrajczyków, niech będą dla nas zbudowaniem i taką nadzieją, że jeżeli będziemy mieli wiarę, jeżeli będziemy chodzić z Panem Bogiem, to otrzymamy to świadectwo, którego gorąco Wam wszystkim życzę, abyśmy mieli takie zapewnienie, że podobamy się Panu Bogu. Tego Wam, drodzy braterstwo, życzę. Zostańcie z Panem Bogiem. Amen.